Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Skoro się pojawiam, to znaczy, że zapraszam do szkolnej ławki. Dzisiaj święty Józef. Dużo mówiliśmy o świętym Franciszku z racji inauguracji pontyfikatu ojca świętego Franciszka. Znamy różne piosenki czy Arki Noego, że gruby, chudy, duży, mały, wszyscy święci mogą być. Wszyscy świętymi mogą być. Dlatego jest mi bardzo przyjemnie, że w ten dzisiejszy dzień uroczystości świętego Józefa mogę zaprosić na lekcję religii o świętości i świętych. Tę lekcję religii przeprowadzimy ze szkoły salezjańskiej z gimnazjum w Koninie. Bardzo serdecznie was witam jako przedstawicieli. Może się przedstawicie.
Szczęść Boże. Magister inżynier Małgorzata Paszek. Jestem nauczycielką matematyki i fizyki.
Pani jest prawie od początku tej szkoły.
Tak. 2 lata po jej otwarciu zaczęłam pracować.
A ksiądz?
Ksiądz Jarosław Klusak, salezjanin, katecheta w tej szkole. Jestem świeżutkim księdzem, dopiero od sierpnia pracuję w tej szkole.
Aha, od sierpnia w szkole, ale
świeżutki księdzem, w tej szkole.
Księdzem to już z doświadczeniem, tak widać.
No widać.
Panna?
Zosia Borowska, uczennica klasy pierwszej gimnazjum w Koninie.
I pan?
Piotrek Kwieciński, uczeń klasy pierwszej.
Fajna jest wasza szkoła?
Dobra atmosfera.
Bardzo mi się podoba.
W takim razie zobaczmy, jak wygląda ta ich piękna szkoła w Koninie. Zapraszamy na materiał filmowy.
Tam jest nasz szef. Jeśli pali się światełko, to znaczy, że jest.
Tutaj rozmawiamy z szefem o naszych problemach i sukcesach. Szczególnie w chwilach, gdy dostaniemy 1.
Na nas uczniów wielki wpływ ma słowo nauczyciela. Starają się, abyśmy ich kochali. My też staramy się ich kochać.
Tu jest aula. Tutaj odbywają się wszystkie wydarzenia szkolne i przedstawienia teatralne. Na tej mównicy mówi sam dyrektor.
Tutaj nie przelewa się z pustego w próżne. Jesteśmy w sali chemicznej. Najbardziej lubię bombowe doświadczenia.
Tutaj jest nasze szkolne akwarium. Miejsce, w którym relaksujemy się przed ważnymi sprawdzianami.
prawda, że piękna ta szkoła, no, trzeba wam pogratulować. Czy wy chcecie, czy albo czy możecie być świętymi, Zosiu? Trudne pytanie, bo dzisiaj, kiedy się mówi o świętości, to bardzo często mówi się, że to jest idealizm, że święci to są naiwniacy, że są niedzisiejsi, nienowocześni. No właśnie. I dlatego dzisiejsza lekcja religii, w której powiemy sobie o świętych, ale o faktach, mitach i stereotypach, żeby pokochać bycie świętym. Lekcję dzisiejszą poprowadzi ksiądz Jarosław Klusak, katecheta w tej szkole. No i pomyślmy, czy po tej lekcji sami będziemy chcieli być świętymi. A na koniec myślę, że czeka nas niespodzianka i zaproszenie. Zapraszamy na lekcję religii.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Bardzo serdecznie was witam tutaj zgromadzonych w studiu, jak również i tych, którzy zgromadzą się przy radioodbiornikach, w telewizji czy nawet przy internecie. Rozpoczynamy naszą lekcję religii. Mam nadzieję, że najlepiej jakbyśmy ją rozpoczęli modlitwą. Zatem proszę, wstańcie i pomodlimy się. W imię Ojca,
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Pomódlmy się o to, aby te treści, które dzisiaj będziemy przyjmować, aby one ugruntowały się w naszych sercach, abyśmy nimi żyli i dzielili się z innymi dzisiaj i w przyszłości. I prosimy również o te dary, o te łaski dla tych wszystkich, którzy nas odbierają teraz. Duchu Święty, który oświeca serce i myśli nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta mocha była dla nas pożyciem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Mario, wspomożenie wiernych. Święty Janie Bosko. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Usiądźcie. Proponuję dzisiaj, abyśmy porozmawiali o świętych. Kim są święci, to wiecie, ale chciałbym zapytać się, jakich znacie świętych? Może ktoś z was mi powie, których znacie, jakich świętych znacie? Proszę bardzo. Święty Ojciec Pio. Adam.
Święty Dominik Savio.
Święty Dominik Savio, ładnie.
Święty Maksymilian Kolbe.
Święty Maksymilian Maria Kolbe. Szymon.
Święty Jan Bosko.
Święty Jan Bosko. Zosia.
Święty Wojciech, patron Polski.
Pięknie. No i jeszcze Jakub.
Święty Piotr.
Święty Piotr. Pięknie. Słuchajcie, widzę, że znacie świętych. Ja dzisiaj chciałbym zaproponować, abyśmy skupili się na pewnej grupie tylko świętych. Tylko pewnej grupie. Dzisiejszy temat: święci, fakty, mity i stereotypy. Fakty, mity, stereotypy. Nim dojdziemy do faktów, najpierw porozmawiamy sobie o tych świętych. Otóż chciałbym wam zaproponować, abyśmy mieli tych świętych sześcioro. Zobaczmy, ilu ich jest teraz i jacy to są święci. Znacie ich? Może ktoś tutaj odgadnie. Jakub, podniosłeś rękę. Kogo rozpoznajesz?
Świętego Ojca Pio.
Święty Ojciec Pio, drugi u góry, tak?
Tak.
Jakiego jeszcze rozpoznajemy? Świętego? Świętą? Zosia.
Święty Maksymilian Maria Kolbe.
Święty Maksymilian Maria Kolbe. Bardzo dobrze. No dobrze. Słuchajcie, w takim razie chciałbym wam powiedzieć, że skoro jeszcze nie wszystkich znamy, chciałbym, abyśmy ich pokrótce poznali. Ale teraz z tego świata medialnego przeniesiemy do rzeczywistości szkolnej te poszczególne postaci. Proszę bardzo, myślę, że z pierwszej grupy Krzysiu, odrysuj flamastrem na tablicy postać pierwszej świętej.
Don Bosco, Don Bosco, z tobą troska nie jest troską. Don Bosco, Don Bosco, wow. Don Bosco, Don Bosco, do Jezusa z Matką Boską. Don Bosco, Don Bosco, wow. Twoje serce było domem dla sierot. Twoje ręce dawały chleb głodnym. Twoje usta uczyły mądrości. Pomóż nam, pomóż świadczyć o miłości. Don Bosco, Don Bosco, z tobą troska nie jest troską. Don Bosco, Don Bosco.
Każesz nam iść drogą miłości. Don Bosco, Don Bosco, z tobą troska nie jest troską. Don Bosco, Don Bosco.
Skoro mamy mówić o mitach i stereotypach odnoszących się do świętych, to musimy się dowiedzieć, co to są te mity. Kto wie, co to są mity? Mitologia jest od tego słowa, słucham.
Wymyślona historia opowiadająca albo symbolizująca jakieś zjawiska albo...
Tak, i często jest bardzo ubarwiona, prawda? Nieraz jest taka fantastyczna, wymyślona, prawda? Można powiedzieć, że mit to tak jak gdyby legenda, jakaś wymyślona opowieść, bardzo barwna. No a stereotyp? Chciałaś jeszcze do mitu, proszę bardzo.
Jest ona przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Na pewno, przekazywana z pokolenia na pokolenie, tak.
Znamy inne wersje.
I kiedy jest spisywana, prawda? Dobrze. A teraz stereotyp, trudniejsze słowo, no ale może damy sobie radę z nim. Ktoś myśli stereotypowo. Zofia, spróbuj. Może pokonamy ten temat.
Określona jakaś zasada, że na przykład ktoś o kimś sobie pomyśli, że...
Tak, 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 blisko, blisko, mów dalej.
Że na przykład takie skojarzenie i nawet ktoś kogoś nie zna, a tak na przykład z wyglądu ocenia, że tak...
No rewelacja, wyczułaś dokładnie, bardzo dobrze. Słuchajcie, takim stereotypem może być na przykład... O, na przykład to, że święty Mikołaj chodzi w czapce takiej jak krasna. Widzieliście, nie? Wielokrotnie. To jest stereotyp. Przecież święty Mikołaj to był biskup, zatem nosił mitrę, a nie czapkę krasnala. Ale ten stereotyp się powtarza, powtarza i on się utrwala. Z pokolenia na pokolenie się nie zmienia. Prawda? I teraz słuchajcie. Jakimi stereotypami bądź też mitami ludzie obdarzyli naszych świętych? Albo inaczej, jak odbierają świętych? Jak patrzą na świętych? Bo mamy świętych obcowanie, taka jest prawda wiary, prawda? Natomiast to obcowanie jest naznaczone właśnie tym stereotypem, mitem. Pierwszy stereotyp, słuchajcie. Że święci są idealni od razu urodzenia. To są święci nie z tej ziemi. Od razu bez wad, idealni, doskonali. Słucham, Zofia.
No, że każdy człowiek musiał popełnić jakiś grzech, że...
Ale przedstawiają ich, jakby nie, nigdy
no,
nie popełniali,
no, że tak
prawda?
Tak idealizują, że no, coś musiało się stać, że żaden człowiek nie był bez grzechu, więc... Ale
stereotyp wycina tą grzeszność człowieka świętego i pokazuje, że on jest idealny. Słuchajcie, w takim razie zrobimy tak, że napiszemy pierwszy stereotyp. Na naszej prezentacji już jest pierwsza chmurka, robimy pierwszą chmurkę. Dobrze? Ja porysuję tutaj pierwszą chmurkę. I Zofia, poproszę ciebie w takim razie, żebyś tak tutaj mamy... Na tej chmurce napisała, że są oni idealni, doskonali. Dobrze?
Jak napisać?
No kilka takich słów. Idealni, doskonali, nie z tej ziemi, czy jak to tam. Tak własnymi słowami też możesz napisać. Tak, żeby tą chmurkę tak zapełnić. Dobrze?
Z takiego może być.
Bez skazy. Bardzo dobrze. Jeszcze jakiś ten, żeby tu jeszcze to zapełnić końcówkę tutaj jeszcze. Nie grzeszni. Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Usiądź. No, święci często są traktowani jak herosi siły, jak nadludzie. Oni potrafią czynić cuda, zgadza się? I patrzy się na nich, że oni są tylko cudotwórcami. Wycina się tylko ten kawałek ich życia, że oni czynili cuda. To są cudotwórcy. Zgodzicie się ze mną? Patrzą się tak ludzie na świętych? Traktują tak świętych?
Tak.
Świetnie. Drugą chmurkę zapełni... Może Adam. Chodź, napiszesz tutaj na drugiej chmurce. Rysujemy ją mniej więcej o tak tutaj. Dobrze.
Ale co?
Że są ci święci, proszę cię bardzo. Herosi siły, przez samo H, herosi siły. Cudotwórcy. Siły, tak. Przechodzimy do trzeciej. Słuchajcie, ludzie potem zaczęli specjalizować się w tych świętych, że ten święty będzie od tego, ten święty od tego. Znacie takich świętych, którzy są od jakiegoś problemu, od jakiejś rzeczy. Na przykład jest święty od muzyki, ktoś jest świętym od zakochanych. Znacie takiego?
Święty
Walety. No dobrze, a jeszcze jakiś innych?
Zofia.
Święty Krzysztof, patron kierowców.
Kierowców i podróżujących. Bardzo dobrze. Jakich jeszcze znamy? Tutaj powiedziałeś święty Wojciech, patron Polski, prawda? Ale jeszcze na przykład święty od bólu gardła, ktoś jest od chorób takich psychicznych, jeszcze ktoś inny będzie na przykład od pożaru święty. Zaczynają się ludzie skupiać wokół tego świętego tylko w jednej kwestii, że on będzie pomagał tylko w jakimś jednym problemie. Takie pogotowie na problemy. Pogotowie świętych na problemy. Jest taki stereotyp, nie? Że jak trwoga, to do Boga, zatem jaki święty? No zgubiłem coś, to do kogo? Święty Antoni jest od rzeczy zgubionych, prawda? Od rzeczy nad takich no, nadzwyczajnych, trudnych, bardzo, 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 Juda Tadeusz i tak dalej, i tak dalej. Słucham.
Święta Cecylia jest od śpiewu.
Święta Cecylia, patronka muzyki i śpiewu kościelnego, bardzo dobrze. Znamy jeszcze jakichś patronów? Adam.
Święty Jan Bosko, patron młodzieży.
Święty Jan Bosko, patron młodzieży. No swoich nawet możecie podać patronów. Święty Franciszek.
Od zwierząt.
Słucham?
Od zwierząt chyba.
Patron zwierząt? Nie, od zwierząt. No ale też i był świętym takim, który założył zgromadzenie i ratował Kościół, prawda? No nie tylko od zwierząt, dobrze.
Święty Dominik Sawio, patron ministrantów.
Święty Dominik Sawio, patron ministrantów. Dobrze, w takim razie Piotr, bardzo cię proszę, abyś podszedł do tablicy i tą trzecią chmurkę narysujesz już sam, dobrze? Trzecia chmurka, tutaj mniej więcej tak na Maksymilianie, tutaj o. Taka chmurka i wypisujesz, od czego tam oni są, że oni są pogotowie na problemy. Święci w pogotowiu na problemy różne. I takie, gdzie jest jakieś cierpienie, choroba i takie, gdzie jest, zagraża kataklizm, jakaś choroba. Dobrze, przejdźmy zatem do czwartego naszego spojrzenia na świętych w mitach i stereotypach. Często na świętych patrzy się jak na takich ludzi, którzy są bardzo naiwni. Ich łagodność odbiera się jako, że są tchórzami, że są spolegliwi, niemęscy. I patrzy się na świętość również, że to jest takie no, nie dzisiejsze, to nie jest na topie, nie? Bo dzisiaj to tak, kto jest silniejszy, to wygrywa. Zatem zobaczcie, krzywo patrzy się na świętych, że święty to taki trochę nieudacznik, trochę naiwny, trochę nie z tego świata, już mówiliśmy, ale w sensie takim, że on niedostosowany do świata. Dobrze? Kto by chciał następną tą chmurkę zapisać? Kuba, Jakub, proszę cię bardzo. Czwarta. Zobacz, ona jest tutaj, gdzieś tutaj musi być, bo tak mniej więcej. Czwarty stereotyp. Nieżyciowi. Moi drodzy, świętych też się patrzy, mamy tutaj te chmurki, jakby chodzili w chmurach. Kolejna chmurka nam przyszła, zatem stereotyp, że święci to są tacy, którzy chodzą w chmurach. Oni chodzą ponad ziemią, głowa w chmurach, nie interesują się w ogóle rzeczywistością, otaczającym światem. To są tacy jacyś ludzie, którzy w ogóle jakby nie żyli na tym świecie. Ich co innego interesuje, rozumiemy się, nie? Patrzymy tak nieraz na takich świętych? Może nie by, ale tak ludzie patrzą, nie? No tak, no co ty będziesz tam święty? Tak jakbyś ty był... No, to chodzi w chmurach, o Bożym świecie tylko myśli, natomiast o tym tutaj na ziemi nie. Dobrze. Kto tu jeszcze nie brał udziału? Może Karina? Chodź, słuchaj, Karina. I piąta chmurka jest dla ciebie. Zobacz, że ona jest tutaj mniej więcej ustawiona. Dobrze. Chodzący w chmurach. Nieżyciowi. Kolejny stereotyp, kolejna chmurka. Wyjeżdżaliście kiedyś w podróż? Opowiadali wam różne takie historie o różnych świętych tu w kościele czy gdzieś tam, prawda? Co najczęściej opowiadali ci przewodnicy czy ludzie? Ciekawostki. Żeby zainteresować, zbudzić atrakcyjność tego miejsca, zainteresować słuchaczy, turystów, prawda? Zatem zobaczcie, że wtedy traktuje się świętych jedynie jako atrakcję turystyczną. Atrakcja turystyczna to też jest stereotyp, że o, ten jest od tego domu, tamten jest od tamtego kościoła, a ten jest patronem tego miasta i się różne organizuje obchody, uroczystości. Wszystko po to, żeby ściągnąć turystów. I ten święty tak naprawdę jest wabikiem, taką atrakcją turystyczną. Krzysztof, dla ciebie ta chmurka tutaj, żebyśmy zmieścili jeszcze potem w środku, tutaj chmurka, napiszemy atrakcja turystyczna. Atrakcja turystyczna. Wabik dla turystów. Już będziemy wiedzieli, o co chodzi. Słuchajcie, i już teraz centralnie, ostatnia chmurka, już naprawdę ostatni, można powiedzieć, ostatni mit i stereotyp. Występuje on wtedy, gdy danego świętego traktuje się jako postać jedynie historyczną. Czyli on sobie żył w tamtych czasach, no rzeczywiście, urodził się z ojca matki i tego, umarł wtedy i wtedy, zdarzały się wtedy takie i takie sytuacje, takie i takie fakty, na tle historycznym się przedstawia takiego świętego czy świętą i jest jedynie postacią historyczną. Nie ma żadnych, ale to żadnych odniesień do dnia dzisiejszego. Nic nie możemy od nich się nauczyć, nic nie możemy od nich wyciągnąć dla siebie. Oni nic nam nie pomogą w dojściu do nieba. Rozumiemy się? Stereotyp, bo tak nie jest, prawda? Zgadza się? Mit. Zgadza się? Kto teraz?
To może ja.
Hubert, bardzo proszę. W środku, centralnie, na chmurce piszemy, że są jedynie postaciami... Większa chmura, człowieku. Tak, tutaj masz tutaj... O, większa chmura. Jedynie są postaciami historycznymi. Postacie historyczne. Jedynie, bardzo ważne, bo one są postaciami historycznymi, ale to jedynie. Prawda? Nie mają żadnego odniesienia do naszej dzisiejszej rzeczywistości, do naszego życia. Popatrzmy sobie na tą tablicę. Ja z wami też spojrzę na nią i powiecie, czy coś na niej widać. Jest totalnie, słuchajcie, bałagan i trzeba zrobić porządek. Ponieważ te stereotypy, one zasłaniają nam prawdziwe oblicze świętych, prawdziwe portrety świętych, nawet jeżeli to byłyby kontury, które żeśmy narysowali na tablicy. Prawda? Zatem, no co, sprzątamy, czyścimy, oczyszczamy, słuchajcie, z tych stereotypów i mitów naszych świętych. Mam tutaj taki przyrząd, który bardzo się przyda, żeby szybko to zrobić. Poproszę Adama, bo on jest silny człowiek i zrobi to naprawdę z wyczuciem. Bardzo proszę, czyścimy, słuchajcie, te stereotypy, żeby nam się udało tylko. Dobrze idzie. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do naszego następnego punktu, bo musimy poznać nie tylko mity, nie tylko stereotypy, ale fakty. Otóż pierwszą osobą, którą mamy do poznania, to jest święta Katarzyna ze Sieny, sieneńska, patronka Europy. I dlatego bardzo bym prosił, aby tutaj na początku ze świętą Katarzyną zapoznała się tutaj ta trójka. Rozdajcie sobie i popatrzcie, poczytajcie. Drugiego już żeśmy poznali, to jest ojciec Pio. Nasza trójka poznaje ojca Pio, proszę bardzo. Kolejna święta, trzecia, to jest Urszula Leduchowska. Proszę bardzo, poczytajcie. Okej. Okay. Czwarty z kolei to święty brat Albert. Już czytamy, zapoznajemy się z tekstem. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Proszę bardzo dla was. I ostatni, wiadomo, święty Maksymilian Maria Kolbe. To dla was. Czytamy, słuchajcie, i tak ze zrozumieniem. Można się konsultować w grupach, co byśmy najbardziej, tutaj w tych trójkach, prawda, konsultujemy się, co najbardziej byśmy wychwycili z ich życia. To jest, która jakaś grupa jest? O, już jest, dobra, druga drużynka, czyli mamy kogo tam? Święty ojciec Pio. Co byśmy powiedzieli o świętym ojcu Pio? Zofia?
No
to ja myślę, że ważnym faktem z życia świętego ojca Pio było to, że był bardzo wrażliwy na cierpienia innego człowieka i super, pomagał innym.
Bardzo dobrze. Słuchaj, ja od razu bym chciał, żebyś to zapisała na tablicy, dobrze? Przy ojcu Pio, słuchaj, tu wypisujemy na jego konturze, że był wrażliwy na ludzi cierpiących, prawda? Na ludzi biednych. Dobrze. Co jeszcze? Jakub, coś tam doczytałeś.
Jego mama wyznała, że był niepodobny do innych chłopców. Taki był...
Żeby już inny, prawda?
Tak. Nigdy nie był niegrzeczny.
Zawsze był grzeczny, tak? Dobrze.
Wybudował szpital dla chorych ludzi.
Potężny szpital, muszę ci powiedzieć, tak, że ponad 2000 łóżek dla tych, dla chorych. A więc, czy coś jeszcze robił? Poza tym, że się opiekował chorymi. Ty znasz ojca Pio?
Tak.
Słucham.
No, że tak jak Jezus chwawił mu ręce.
A, czyli otrzymał stygmaty.
Tak.
Rany Pana Jezusa na swoim ciele.
I doktorzy kościoła nie wiedzieli, jak to wytłumaczyć.
No bo to jest cud, prawda? To jest pewien znak taki cudowny. Dobrze, jest stygmatykiem. Dobrze. Słucham.
Co jest mi taka pogłoska, że te rany, które otrzymał, tak pachniały lawendą ponoć.
Tak, i że te rany były 50 lat i nigdy się nie goiły. To też prawda. Ale słuchajcie, on jeszcze pomagał ludziom korespondencyjnie. Grupa Katarzyny, świętej Katarzyny już jest gotowa? Dobrze. Słucham.
Zdarzało się przy niej różne uzdrowienia.
Czyli też uzdrowienia. Dobrze, napisz, że święta Katarzyna uzdrawia. Dobrze, połóż. Święta Katarzyna uzdrawia. Co jeszcze?
Rady, jakie wyrażała, odnosiły duże skutki i naprawiały wiele trudnych do rozwiązania sytuacji.
Tak jest. Ona radziła, słuchajcie, nie tylko, nie wiem, sąsiadom. Ona radziła papieżom. Przeżyła kilku papieży. Dalej. Radziła biskupom, osobom świeckim. Bardzo mocno walczyła o jedność Kościoła. Broniła papieża, gdy był atakowany. Pisała listy, ale nie własnoręcznie. Słuchajcie, ona nie umiała czytać ani pisać. Dyktowała innym. A takie mądre rzeczy nie miała z książek, no bo przecież nie czytała. Ona wszystko odbierała od Pana Boga w stanach mistycznych. Czy Urszula Leduchowska pod wezwaniem grupa Urszuli Leduchowskiej gotowa?
Tak.
I malarz, zobaczcie, narysował ją z tą koroną, żeby zbliżyć odbiorcę do tego, w czym ona, że tak powiem, najbardziej się rozkopiwała. Ona bardzo przeżywała cierpienie Pana Jezusa na krzyżu. I dzięki temu otrzymywała bardzo dużo łask. Ona miała taką zdolność współczucia i w tym takie mistyczne ekstazy, takie uniesienia właśnie miała tutaj. Podobnie jak zresztą umiłowanie męki Pana Jezusa miała nasza kolejna święta, proszę bardzo, Urszula. No?
No to tak. W domu miała atmosferę bardzo dobrą, bo miała atmosferę mądrą.
Ale z czego, dobrze, ale powiedz mi tak, z czego ona by była tak najbardziej znana? Przeczytałeś tekst. Mhm. Tak, pierwsze co ci się rzuca w oczy?
No, że miała talent wychowawczy.
Talent wychowawczy. Piotr, idziesz i piszesz. Talent wychowawczy. Była wychowawczynią. Szymon.
Budowała różne ośrodki pracy wychowawczej dla dzieci i młodzieży.
Tak jest. A więc ona nie chciała tylko sama, ale i z innymi siostrami, powołała nawet zgromadzenie, prawda, do tego, żeńskie, aby się zajmować wychowaniem nowych pokoleń. I założyła zgromadzenie. Bardzo cię proszę, dopiszesz tam, założyła zgromadzenie, a już tak wielkimi literami, żeby coś tam było też jeszcze poza, bo takie już drobniutkie, jak w zeszycie piszecie rzeczy. Dobrze, przejdźmy od razu już do następnej naszej postaci, a mianowicie, kogo tu mamy? Brata Alberta, prawda? No, co byśmy mogli powiedzieć o bracie Albercie?
Założył dwa zakony, braci Albertynów.
Też jest założycielem zakonów, braci Albertynów i od razu sióstr gałęzi żeńskiej, sióstr Albertynek, prawda? Dobrze, Marika, podejdź i zapisz. Kto jeszcze?
poświęcił swe życie służbie bezdomnym i opuszczonym.
Poświęcił życie, tak. Karina, zapisz tutaj, założyciel zakonów. No i tutaj trzeba powiedzieć, że jest bardzo podobny święty do naszego ojca Pio, ponieważ też był wrażliwy na
nędzę człowieka.
Na nędzę człowieka. Natalia, pójdziesz i zapiszesz, dobrze? Słucham cię, Zofia, o co chodzi?
Jeszcze chciałam powiedzieć, że wiem, że święty Albert głosił, żeby być dobrym dla ludzi jak chleb.
Tak jest, to jest jego zawołanie. Bardzo dobrze. Słuchajcie, a czy jest tam coś na temat tego, że on był jakiś taki wyjątkowy, uzdolniony przez Pana Boga?
On malował obrazy.
Czyli był artystą.
Był artystą.
Dobrze. Natalia, podejdź. Był artystą i był wrażliwy na ludzi opuszczonych. Chodził najpierw do podgrzewalni w Krakowie, to takie miejsce, gdzie przebywali ludzie bezdomni, opuszczeni, nie mający środków do życia. I on kwestował, żebrał po to, aby oni mieli jako tako żyć. Święta Teresa. Co powiemy o świętej Teresie?
No to ja mogę powiedzieć, że po przyjęciu sakramentu bierzmowania wtedy zaczęła się jej droga no, do tej świętości. No i że w bardzo młodym wieku, w wieku 15 lat zapukała do bramy Karmelu, prosząc o przyjęcie. No i wtedy przełożona, widząc taką młodą, wątłą dziewczynę, no po prostu nie przyjęła jej.
Tak jest, słuchajcie, 15-letnia dziewczynka zgłasza się do klasztoru, a tam jest surowe życie, więc przełożona w obawie, że nie da rady, odmówiła jej, nie? Ale ona była uparta, taka bardzo konsekwentna i po roku udało jej się tam wstąpić, prawda? No i co jeszcze?
Pragnęła modlić się i rozmawiać z Bogiem.
Dobrze, czyli chciała się oddać modlitwie, ale jeszcze miała, słuchajcie, taki piękny dar. Ona się też modliła w specyficznej intencji. Adam, proszę cię bardzo, zapisz, że wstąpiła wcześniej do klasztoru, by poświęcić swoje życie Panu Bogu. A tutaj wyłuskamy, co jeszcze? W jakiej intencji się modliła? Zbawienie świata na pewno. Jeżeli patrzymy szeroko na świat, to nie patrzymy tylko na jeden kraj, tylko na inne kraje, a działalność i zbawienie tego świata w innych krajach to się nazywa misje. Super. Przejdźmy zatem do Maksymiliana Marii Kolbego.
Kiedy miał 12 lat, ukazała mu się Najświętsza Maria Panna.
Czyli miał już wizję, zobaczcie, w bardzo wczesnym wieku. Matka Boża, 12 rok życia. Może to zapiszemy, będzie ciekawe, bo jeszcze nie mieliśmy takiego przypadku zapisanego. Natomiast wiemy, że święta Katarzyna ze Sieny też miała widzenia osób świętych. Matkę Najświętszą, działa aniołów, stróżów. 12 lat, prawda? I ojciec Maksymilian widzi Maryję, tak? A pod jakim tytułem ukochał Matkę Bożą? Takie specyficzne wezwanie jest, słucham.
Zaczął wydawać w Krakowie Rycerzy Niepokalanej.
Rycerz Niepokalanej. To było takie czasopismo. Skąd ono powstało, to czasopismo? Otóż słuchajcie, on kiedyś widział w Rzymie, że jest wielka prowokacja i bluźnierstwo przeciwko Bogu. Takie manifestacje były. I on sobie, bardzo to go bolało. I on sobie postanowił, że, a szczególnie wiecie, co go bolało? To, że ludzie byli tacy jacyś obojętni. Szli obok tej manifestacji i nic. I on zrozumiał, że trzeba uświadomić ludzi, żeby bronili Pana Boga i Matki Najświętszej. Zatem założył najpierw wśród swoich współbraci, a potem i coraz szerzej, tak zwaną Milicja Immaculata, czyli Rycerzy Niepokalanej. Z łaciny Rycerz Niepokalanej. I zaczął wydawać czasopismo dla tych ludzi, aby ich formować. I żeby to czasopismo rozchodziło się po całym świecie. Najpierw po Polsce, a potem po całym świecie. Dzięki temu ludzie mieli większą świadomość i mogli bronić Kościoła w swoim sercu i w swoim sąsiedztwie. I wyobraźcie sobie, że przed wojną wydawnictwo to dochodziło do 500 000 egzemplarzy co tydzień. Naprawdę potężna działalność. Natomiast zobaczcie, żeby coś takiego zrobić, trzeba było mieć drukarnię. Więc zakłada drukarnię, wydawnictwo Rycerza Niepokalanej. No już zdradziłem to imię, które bardzo sobie upodobał u Matki Bożej, czyli Maria Niepokalana. Rycerz Niepokalanej zapisujemy. Czy Rycerstwo Niepokalanej. Jedno i drugie właściwie. Tylko tego Rycerza Niepokalanej wydawał w Polsce? Słucham?
Także w Japonii wydawał.
W Japonii. Pojechał na misję, prawda? Ze swoimi współbraci. Tam założył klasztor i bardzo szybko, zobaczcie, zaczął wydawać Rycerza Niepokalanej po japońsku. Po japońsku. A zatem możemy powiedzieć, że podobnie jak święta Teresa, dbał o wymiar misyjny Kościoła, a więc misję. Dopiszemy misję? Japonia, misję. I taki bardzo ważny, ostatni moment z jego życia, Szymon.
Pamiętam, że oddał życie za mężczyznę, który posiadał dużą ilość dzieci.
Tak. Za ojca rodziny. Oddał życie, ale w jakich okolicznościach? Tak sobie poszedł i mówi, słucham.
W obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.
W obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, gdy była jakaś ucieczka więźnia, stawiano ileś tam osób za karę, na karę śmierci. Była to śmierć głodowa. Ludzie wyli potwornie z bólu, ponieważ w takich nieludzkich warunkach, bez ruchu, umierali śmiercią głodową. I on o tym wiedział. I chcąc uratować tego człowieka, który był ojcem rodziny, sam zgłosił się na ochotnika, żeby wymienić tego więźnia za siebie. I umarł śmiercią głodową. I teraz zobaczcie na naszą prezentację. Nasi święci idą do nieba i mamy inne obrazy ich, czy fotografie. Mamy świętą Katarzynę, która pisze listy. Zobaczcie, że teraz malarz podkreślił jej walor świętości, że ona korespondowała, no co prawda sama nie pisała, tutaj jest znowu taki trochę stereotyp, nie? Że pisała, ona dyktowała raczej. Ojciec Pio, który czyta listy i potem modli się i przez jego modlitwę, za jego przyczyną Pan Bóg zdziała cuda. Mamy Urszulę Leduchowską jako wychowawczynię. Mamy, zobaczcie, brata Alberta tutaj z słynnym obrazem Ecce Homo, przy którym się nawrócił, i biednego. I to właśnie ten łamany chleb, taki symbol brata Alberta, bądź dobry jak chleb, jego zawołanie. Zobaczcie, jak już w innym obrazie można zobaczyć. Ta piękna dziewczyna zrobiła się zakonnicą, która jest patronką misji, a ojciec Kolbe trochę habit, trochę ten pasiak więzienny. Dobrze, słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że jeszcze dzisiaj będzie siódmy święty. Siódmy święty. Święty, który łączy tych wszystkich sześcioro świętych pewnymi cechami. On posiada cechy tych wszystkich sześciorga. Jak myślicie, kto to może być? Co to za święty, który będzie łączył wszystkie te sześć postaci w jedno? Słucham, Franciszek.
Święty Jan Bosko.
Święty Jan Bosko. Zaraz zobaczymy, czy nam się to uda. Czy to jest święty Jan Bosko? Zgadza się?
Tak.
Święty Jan Bosko, brawo! Święty Jan Bosko. Brawo. Ja wiecie co, żeby was troszeczkę rozruszać, to zaklaszczemy. Brawo. Święty Jan Bosko. Słuchajcie, święty Jan Bosko żył w Turynie, działał w Turynie, to wszyscy wiecie, bo jesteście ze szkoły salezjańskiej, prawda? Zapraszam was na spotkanie ze świętym Janem Bosko. I za chwilę obejrzymy film na jego temat.
Czerwca 1812 roku w kościele w Caprilio we Włoszech państwo Franciszek Bosko i Małgorzata Okiena zawierają sakrament małżeństwa. 16 sierpnia 1815 roku w małej wiosce Becchi, niedaleko Turynu, przychodzi na świat ich syn Jan Melchior. Rodzina Bosko żyje bardzo skromnie, utrzymując się z pracy na roli. Sytuacja staje się szczególnie trudna po śmierci ojca, gdy Janek ma 2 lata. Momentem zwrotnym w życiu Jana Bosko był sen, który miał w wieku 9 lat. Otrzymał wówczas wskazówki, jak postępować w obliczu zła, które wszędzie się pleni. Usłyszał słowa: nie pięścią, lecz łagodnością i miłością musisz zdobywać swoich przyjaciół. Matka Boska ukazała mu stado dzikich zwierząt, które zmieniły się w łagodne baranki. Z czasem przyszły ksiądz Bosko rozczyta zawarte w tej wizji powołanie do pracy wśród młodych ludzi. Ubogich, zagubionych moralnie, pozbawionych opieki i perspektyw na przyszłość. Dzięki pomocy księdza Calosso, kilkunastoletni Jan Bosko podejmuje naukę w szkole w Castel Nuovo, a następnie w gimnazjum w Chieri. Przyszły święty miał genialną pamięć, dlatego łatwo się uczył, zdobywając jednocześnie wiele praktycznych umiejętności, które w przyszłości wykorzysta, zakładając warsztaty dla swoich podopiecznych. Był zdolnym krawcem, kowalem, szewcem, kucharzem i rolnikiem. Wreszcie zapragnął także zostać księdzem. W 1841 roku Jan Bosko przyjął święcenia kapłańskie, stając się odtąd księdzem Bosko. Rozpoczął pracę w trudnych środowiskach Turynu, poznając z bliska dramatyczną sytuację tamtejszej młodzieży. Bezrobocie, wyzysk robotników, nędzę i niesprawiedliwość. Ksiądz Bosko uznał, że szansą dla młodych będzie stworzenie ośrodka, w którym chłopcy znajdą pomoc i wsparcie. Pierwsze oratorium zaczęło funkcjonować w 1844 roku na Waldocco w Turynie. Było to miejsce zabawy, nauki i modlitwy. W utrzymaniu oratorium pomagała księdzu Bosko jego matka, która przyjechała do Turynu i stała się dla wszystkich wychowanków matusią Małgorzatą. Dzieło księdza Bosko rozrastało się w szybkim tempie, dlatego postanowił on założyć zgromadzenie zakonne pod nazwą Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego. Ksiądz Jan Bosko odszedł do wieczności 31 stycznia 1888 roku. Papież Pius XI ogłosił go świętym 1 kwietnia 1934 roku. Po przebytych 20 godzinach w autokarze dojeżdżamy do Colle Don Bosco. Na tym wzgórzu, w przysiółku Becchi, należącym do wsi Morialdo, w gminie Castel Nuovo di Asti, urodził się święty Jan Bosko. Zwiedzanie tych miejsc to jak odkrywanie na nowo niezwykłej osobowości księdza Bosko oraz jego dzieła, które rozprzestrzeniło się na cały świat. Księże Bosko, pomóż nam! Colle Don Bosco leży 35 km od Turynu. Przyjechaliśmy tutaj, aby zobaczyć dzieło księdza Bosko na Waldocco i zwiedzić wspaniałą bazylikę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Nadarza się niezwykła okazja. Nie musisz siedzieć 20 godzin w autokarze. Ksiądz Bosko postanowił cię odwiedzić osobiście.
Od 27 maja do 17 sierpnia tego roku będziemy w Polsce gościć relikwie księdza Bosko. Właściwie lepiej by było powiedzieć samego księdza Bosko, który przyjedzie tutaj do nas w takim olbrzymim relikwiarzu. Po co ksiądz Bosko do nas przyjedzie? Otóż salezjanie w Polsce są od ponad 100 lat i ksiądz Bosko wpadł na taki pomysł, aby odwiedzić wszystkie swoje dzieci na całym świecie. W związku z tym pielgrzymuje po wszystkich kontynentach, przyjedzie także do Polski właśnie na 3 miesiące, żeby zobaczyć, jak ten pomysł i serce, które w nim Bóg ukształtował, jak ono zostało zrozumiane i przeszczepione na nasze ziemie. Peregrynacja rozpocznie się w Bazylice Salezjanów na Kawęczyńskiej w Warszawie 27 maja, a zakończy się 17, właściwie takim festynem od 15 do 18 sierpnia w Oświęcimiu. I ten festyn będzie bardzo młodzieżowy. Że tak powiem, to pierwsze otwarcie będzie w garniturach, a to drugie trochę w trampkach. Pomiędzy tymi skrajnymi datami ksiądz Bosko odwiedzi całą Polskę, to znaczy te domy i te miejscowości, w których salezjanie pracują.
Ksiądz Bosko odwiedzi w Polsce. Od 27 maja do 8 czerwca 2013 roku inspektorie świętego Stanisława Kostki z siedzibą w Warszawie. Od 8 do 20 czerwca 2013 roku inspektorie świętego Wojciecha z siedzibą w Pile. Od 20 czerwca do 2 lipca 2013 roku inspektorie świętego Jana Bosko z siedzibą we Wrocławiu. Od 2 lipca do 17 sierpnia 2013 roku. Inspektorię Świętego Jacka z siedzibą w Krakowie.
Myślę, że telewidzów, których chcę zaprosić do udziału w tej peregrynacji, najbardziej będzie interesował ten wymiar lokalny, kiedy ksiądz Bosko przyjedzie do ich miejscowości, ewentualnie będzie nieopodal ich miejscowości. Spotkanie z nim będzie okazją i do podziękowania za to, co już żeśmy otrzymali, ale również do przemyślenia tych ważnych kwestii związanych właśnie z wychowaniem i z młodymi ludźmi w naszym kraju. Te wszystkie szczegóły będą dostępne na stronie www.donbosco.salezjanie.pl.
Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Obejrzeliśmy film o świętym Janie Bosco i taki zapraszający, reklamujący, abyśmy spotkali się z nim w relikwiach, które przyjadą do Polski, które objeżdżają cały świat. Chciałbym, żebyście zaprosili nie tylko kolegów z ławki, z drugiej klasy, ale również kuzynów, kuzynki, ale też i starsze osoby. Mamy, taty, ciocie, wujków, kogo jeszcze? Babcie, dziadków, może ktoś ma jeszcze prababcie, prawda? To wszystkich, sąsiadów, aby przyszli na to spotkanie w Koninie i mogli spotkać się ze świętym Janem Bosco i czerpać łaski za jego przyczyną. A teraz zakończmy naszą katechezę, nasze spotkanie. Proszę bardzo, wstańmy i pomódlmy się. Z racji tego, że mówiliśmy dużo o niebie, o świętych, dlatego na zakończenie pochwalmy Pana Boga. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Dziękuję Wam bardzo za spotkanie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No tak, to teraz tylko bym musiał Was spytać, a szczególnie Zosię i Piotra, no zresztą panią Małgosię i księdza Jarka też, to chcecie być świętymi czy nie? Z tej pierwszej tablicy czy z tej drugiej?
Ja myślę, że każdy może być świętym, ponieważ istnieją stereotypy, że święci zawsze od urodzenia byli idealni, nie popełnili żadnego grzechu. A jest to nieprawdą, bo nie ma człowieka, który nigdy nie zgrzeszył. Dlatego myślę, że każdy z nas może być świętym.
Piotra, masz jakiegoś takiego swojego ulubionego świętego?
Święty Jan Bosco.
A dlaczego on?
Otwierał serce dla młodych ludzi, opiekował się nimi. Nie to, że powiedział, nie miał pieniędzy i powiedział, idźcie sobie, nie mam pieniędzy. Tylko starał się, pomagał im.
Mhm. Ksiądz Jarek, ale to tak trochę nagle omawiając świętych takich jak święta Katarzyna Sieneńska, święty ojciec Pio, Urszula Leduchowska, brat Albert, święta Teresa, Maksymilian Kolbe, powiedziałeś, że no, ksiądz Bosco ma wszystkie ich cechy charakteru. Czy to taka troszeczkę nie jest... Co chciałeś osiągnąć przez to?
Wszystkie to może nie, ale na pewno wiele. Także na pewno ksiądz Bosco łączy te wszystkie cechy, któreśmy tam wymienili i w jaki sposób zespala. Chciałem po prostu podkreślić, że ksiądz Bosco jest takim wyjątkowym świętym. Nie tylko dlatego, że ma wyjątkowy tytuł od papieża nadany ojciec i nauczyciel młodzieży, ale też i łączy wiele cech innych świętych. Przez to jest jakimś też i wyjątkowym świętym. No, nie byłbym salezjaninem, gdyby dla mnie nie był wyjątkowym świętym.
Ale to, co ksiądz mówi, świetnie. Ale były tu w ławce szkolnej siostry Urszulanki z Pniew i one to samo mówiły o świętej Urszuli Leduchowskiej.
To dobrze o nich świadczy.
A jeszcze lepszy, ktoś powie, no jest święty Alfons Liguori, bo dzięki niemu mamy Radio Maria i telewizję Trwam, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej.
No jeżeli się mogę wyrazić, to powiem tak. Każdy święty jest dobry. Każdy święty pokazuje nam może inną drogę, inną formę dochodzenia do świętości. I o to chodzi. Nie możemy się skupiać na tylko jednym świętym. Głównym takim wzorem do naśladowania jest oczywiście Pan Jezus, prawda? Ale dojście do tego Pana Jezusa może być drogą właśnie świętego Jana Bosko, świętej Urszuli, świętej Katarzyny ze Sieny, świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, prawda? To są różne drogi.
Ale zaskoczył ksiądz chyba nas wszystkich, ja myślę, że i was, uczniów, kiedy nagle wyciągnął tego mopa i zaczął, dlaczego księdzu tak zależało na tym, żeby tym mopem zmazać te wszystkie stereotypy?
Ja myślę, że i sam kolor, i wielkość tego mopa, bo to przecież można było tak delikatnie zrobić, chciałem podkreślić, żeby to tak zabrzmiało i w pamięci zostało, że musimy to wszystko, co jest stereotypem, co jest mitem, to musi być zdarte, żeby spojrzeć świeżo i autentycznie na świętych, bo inaczej po prostu będziemy jakoś balansować pomiędzy nieprawdą i fikcją, pomiędzy jakimiś ubarwieniami. Po prostu nie będą to autentyczni święci, nie będą to prawdziwi święci.
Wyczułem z lekcji, że ta lekcja była jak gdyby przygotowaniem czy zapowiedzią przyjazdu relikwii księdza Bosko do Polski.
No tak, każdy katecheta ustawia katechezę pod cel. Nie ma działań, prawda, ludzkich, bezcelowych. Każdy ma działanie cel, katecheza musi też mieć cel i ten cel był ustawiony właśnie pod kątem świętego Jana Bosko. Nie tyle dlatego, że my jesteśmy salezjanami, szkoła jest pod patronatem, jak każde dzieło świętego Jana Bosko. Natomiast chodziło bardziej o to, żeby przygotować do tego spotkania z księdzem Bosko już takiego bardziej autentycznego, bardziej realnego, bym powiedział, w tej relikwii właśnie. To będzie prawa ręka, którą błogosławił, to będzie ta relikwia, która jest bardzo ważna, bo będzie można się do niej zbliżyć, dotknąć, pomodlić, poprosić.
Ale może do tego jeszcze wrócimy, bo myślę, że kiedy porozmawiamy z telewidzami, radiosłuchaczami, może ktoś będzie chciał się dowiedzieć, to wówczas może odpowiemy na to, bo myślę, że jest to ważne wydarzenie. Kiedy dzisiaj jest ten kryzys wychowania, ksiądz Bosko w zasadzie idealnie w tych samych czasach żył. Też ten liberalizm, ta próba oskarżania Kościoła i on nagle zaproponował takie zgromadzenie wychowawcze. No, jest ojcem i nauczycielem młodzieży. Kto wie, czy jego przyjazd w maju, czerwcu i lipcu i aż tam będzie do 17 sierpnia z małą przerwą, nie posłuży rozwiązaniu jakichś problemów. Pani Małgorzato, pani ma doświadczenie pracy w szkole publicznej?
Tak, pracowałam w szkole publicznej i pracowałam w różnych środowiskach, bo pracowałam w szkole wiejskiej, w szkole miejskiej, pracowałam w domu dziecka i pracuję teraz w szkole salezjańskiej.
Właśnie, czy jest jakiś motyw, dlaczego pani wylądowała w szkole salezjańskiej? Czy ona, bo ławka szkolna, jak na naszym logo mamy, jest prezentacją szkół katolickich w Polsce. Za miesiąc będziemy mieli katolickie liceum z Henrykowa w archidiecezji wrocławskiej. Co miesiąc kto inny. I my teraz tu prezentujemy katolicką szkołę w Koninie. Ona jest salezjańska. Co w niej jest innego od doświadczeń pani z innych szkół?
Przede wszystkim młodzież, która przychodzi do naszej szkoły, ona chce przyjść. W szkole publicznej młodzież musi chodzić. To jest pierwsza różnica. Kolejna różnica jest ta, że na pierwszym miejscu w naszych szkołach jest wychowanie. Jeżeli dziecko jest wychowane i ma poukładane wartości, to nie musimy jemu tłumaczyć, dlaczego on się ma uczyć, bo on to wie, on to czuje, zna swoje miejsce. W szkole publicznej te dzieci bardzo często są po prostu samopas puszczone, bardzo małe zainteresowanie i jest taka przepychanka, bo on musi skończyć tą szkołę. A powtarzam, u nas rodzice muszą się interesować, chociażby tylko przez to, że jednak płacą za tą naukę. Także jest inaczej.
Dobrze, to nie chciałbym, żeby też to zostało odczytane, że no po prostu jest wybór. Każdy rodzic ma wybór pomiędzy szkołą publiczną a szkołą katolicką.
Ma wybór, ale proszę zwrócić uwagę, że jeżeli coś nam przychodzi łatwo, czy my to szanujemy? Myślę, że nie. A skoro tutaj rodzice ponoszą jakiś trud, jakiś ciężar, jakiś obowiązek, to oni to szanują. Oni wykazują naprawdę duże zainteresowanie i oni chcą, żeby ich dzieci osiągały te najwyższe cele. I oni osiągają, bo w Koninie jesteśmy szkołą o najlepszych wynikach gimnazjalnych. Nasze dzieci dostają się naprawdę do najlepszych szkół, bo jeżeli nasi uczniowie również są tutaj w liceum akademickim w Toruniu i stąd wiem, że na przykład uczeń drugiej klasy już jest w olimpiadzie, zakwalifikował się do centralnej olimpiady. Jeżeli uczniowie idą do szkół na terenie Poznania, Warszawy i oni je świetnie sobie w tych szkołach radzą, kontynuują naukę, to znaczy, że są dobrze przygotowani.
Zosiu, Piotrze, powiedzcie tak szczerze, ilu uczniów jest w waszej klasie, pierwszej klasie gimnazjum?
17 uczniów.
Dziękuję. Myślę, że to już bardzo dużo tłumaczy, bo kiedy mówimy o wychowaniu, o tym indywidualnym spotkaniu z wychowankiem, liczba uczniów w klasie jest bardzo ważna. Pani ucząc matematyki i fizyki, prawda? Tak. Lepiej się prowadzi lekcje w klasie 17-osobowej czy 30?
Nie, no nie ulega wątpliwości, że w grupie 17-osobowej lepiej się pracuje. Ale ja również pracowałam w szkole wiejskiej, gdzie były klasy łączone i tam w klasie było po 8 uczniów. I tych wyników nie można było osiągnąć. 8 uczniów to już w ogóle komfort pracy, to można powiedzieć, że jak praca indywidualna, nauczanie indywidualne. A jednak wartości. Myślę, że one są bardzo ważne. Ksiądz Bosko na pierwszym miejscu jednak stawiał miłość, rozum i religię. I to wszystko było gdzieś poukładane. I to są te trzy filary, które będą charakteryzowały naszą szkołę. I one, myślę, że są tym czynnikiem dominującym, że u nas są takie wyniki, jakie są, że każdy uczeń może znaleźć swoje miejsce. Bardzo często jesteśmy atakowani i oskarżani, że no, macie takie wyniki, bo macie najlepszych uczniów. Co jest nieprawdą, to jest też taki stereotyp, prawda? Dlatego, że jeżeli przyjmujemy uczniów naprawdę z niskimi, średnimi, z małą ilością punktów ze sprawdzianu, dlatego, że ci uczniowie mają bardzo często trudności natury akceptacji środowiska i oni do nas trafiają i oni naprawdę bardzo fajnie sobie radzą. Mieliśmy ucznia, który dojeżdżał naprawdę ponad 20 kilometrów tylko dlatego, że tam w środowisku nie był akceptowany. Pochodził z rodziny adoptowanej, został adoptowany.
I tu się odnalazł.
I tu się odnalazł. Zróbmy to jest ważne.
Zróbmy w ten sposób. Ja podam numery telefonów, gdyby ktoś chciał włączyć się w naszą dyskusję. Przypominam, że lekcja, w której uczestniczyliśmy, była o świętości, o łamaniu pewnych mitów, stereotypów, aby odkryć prawdziwe oblicze świętego. I katecheta, ksiądz Jarek zaproponował tak pięknie, to takie było troszeczkę sprytne. O, nazwijmy to sprytne. Zrobił promocję księdzu Bosko, że on przyjeżdża, ale to jest fantastyczna promocja. Bo ksiądz Bosko jako ojciec i nauczyciel młodzieży i wychowawca przyjeżdża tutaj. Obecność u księdza Bosko, to co wy podkreślacie, a czy można na przerwach spotkać tam nauczyciela księdza u was w szkole?
Można.
Tak, jest ksiądz dyrektor, ksiądz katecheta, z którym mamy...
I nauczyciele też?
Tak, no tak, mamy dwa razy z księdzem Jarkiem relikwie i często możemy z nim porozmawiać na korytarzu.
Bo u księdza Bosko bardzo ważna była obecność,
asystencja,
obecność. I zwróćcie uwagę, że ta obecność jest księdzu Bosko tak droga, nigdy do Polski nie mógł przyjechać, prawda? Ale teraz, 200 lat prawie po swoim urodzeniu, przyjeżdża, żeby być tu wśród nas. Wcześniej przysłał Salezjanów, zaraz sobie może, bo to będzie ciekawe, żeby wymienić, kto w Polsce w ostatnich latach jest gdzieś tam z księdzem Bosko związany. To myślę, że to radiosłuchaczy i telewidzów zainteresuje, ale podam wcześniej numery telefonu, gdyby ktoś chciał się włączyć w naszą rozmowę. Dla Polski Północnej numer 657 0011. oczywiście kierunkowy do Torunia 56, dla Polski Południowej 657-0012, dwa numery dla słuchaczy z zagranicy 657-0013 i 657-0014 i dla słuchaczy, telewidzów w sieci, w naszej rodzinie dwa bezpłatne numery 536-600-300 i 536-600-400. Mamy te numery telefonów na ekranie, gdyby ktoś chciał się włączyć, może chciałby się dowiedzieć, kiedy ksiądz Bosko będzie w jego okolicy. Ja sam jestem wzruszony, ja już byłem na spotkaniu z księdzem Bosko z relikwiami, pracując w domu generalnym. To jest coś niesamowitego. To jest coś niesamowitego. Wspominali mi współbracia, że w Indiach, w Chennai, na pożegnanie, czyli w Madrasie, na pożegnaniu księdza Bosko uczestniczyło, wyobraźcie sobie, 200 tysięcy Hindusów. 200 tysięcy. Cuda, które robi. Wiem o niektórych udokumentowanych, bo jest specjalna księga, dokumentacja jest to robione. No może nam wreszcie pomoże wychować uczciwego obywatela, bo dobry chrześcijanin. Takiego, który będzie kochał ojczyznę i Kościół Święty. Prosimy bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam, program edukacyjny ze szkolnej ławki.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Renata z tej strony.
Witam
z województwa świętokrzyskiego.
Szczęść Boże.
Chciałam wyrazić takie uznanie i też radość z tego powodu, że takie lekcje religii się odbywają. Słuchałam z uwagą. I taki troszeczkę smutek się pojawił u mnie, że tylko w szkołach, znaczy może nie tylko, może troszkę uogólniam też, jakieś, nie chcę wchodzić w stereotyp, ale po prostu jest jakiś taki kryzys też katechez w szkole i tu taka refleksja po tej lekcji naprawdę przeprowadzonej tak z sercem, solidnie i też z zachwytem słuchałam tej młodzieży, która z autentycznym zainteresowaniem rozmawiała o świętych, mówiła o świętości. No, pozostaje mi tylko życzyć wszystkim katechetom i szkołom takich lekcji, bo katecheza w tych czasach jest naprawdę bardzo ważna. Służy na pewno i młodzieży, i rodzinie, i w ogóle wychowaniu. Także bardzo dziękuję, że takie...
Pani Renato, a to może po prostu trzeba się spotkać z księdzem Bosko i powiedzieć mu: Księże Bosko, pomóż nam w katechezie w Polsce. Ksiądz Bosko zaczynał, nie wiem czy pani Renata wie, swoje pierwsze spotkanie, dzieło salezjańskie, od katechezy. Pogadał sobie z małym chłopakiem, a później mówi: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen, i zmówił: zdrowaś Maryjo. Mówi: będziesz moim przyjacielem, przyjdź jutro. I zaczął spotkanie z młodymi od katechezy, bo oni nie umieli pisać, czytać, nie znali Pana Boga, pochodzili z różnych rodzin. Może jego obecność wykorzystamy ku temu. Gdzie pani ma tam najbliżej w Świętokrzyskim?
No ja to dokładnie nie usłyszałam, gdzie tutaj będzie.
Ale proszę bardzo, jakie ma pani w pobliżu miasto? To od razu znajdziemy.
Włoszczowa.
No to pani już tam ma Kielce niedaleko, prawda?
Na Kielce też, tak.
No to proszę bardzo, to w Kielcach będzie 7 lipca.
No to
7 lipca w Kielcach można pojechać i powiedzieć: Księże Bosko, pomóż w naszej katechezie.
A jeszcze taka moja refleksja na temat świętości dzisiejszej, bo w dzisiejszych czasach już kiedyś usłyszałam bardzo mądre zdanie, że dzisiejsi święci to są tacy święci, u których może nie widać tego heroizmu życia, heroizmu cnót, ale dzisiejszy święty to taki człowiek, który nieustannie upada, ale się podnosi. I tak jak tu któraś z dziewcząt mówiła młodych, że każdy z nas ma szansę być świętym. Myślę, że jest też wielu świętych wśród nas i tutaj nie ma co szukać tego heroizmu, ale ten heroizm dzisiejszy to takie podnoszenie się ciągle z tych codziennych upadków i myślę, że to jest taka droga dzisiejszego świętego.
I co wy na to? Co powiecie pani Renacie? Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Prawda? To ja tak patrzę, czy się zarumieniliście, ale nie, no to dobrze. Czyli macie tak, idziecie dobrą drogą, pani Renata to chwali. Pozdrawiamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże. Księże Jarku, parę słów o takich osobowościach salezjańskich, czy świętych, czy błogosławionych, czy sługach Bożych, czyli tych, którzy są gdzieś związani z Księdzem Bosko.
No myślę, że możemy tutaj z tej całej dużej, naprawdę dużej rodziny salezjańskiej to może wyróżnić tak. Ksiądz Markiewicz, Bronisław Markiewicz, prawda?
No właśnie, Michalici.
Założyciel Michalików.
Ksiądz Markiewicz jako salezjanin do Polski przyjechał.
Pierwszy salezjanin.
Tak, dokładnie. I założył zgromadzenie Michalitów w jednej rodzinie. Później?
No możemy powiedzieć o naszych świętych męczennikach w Piątce Poznańskiej z Poznania.
Ale to jest ciekawe, bo oni byli w oratorium, młodzi chłopcy.
Są oratorianie.
Są dzisiaj błogosławieni, czyli...
Wychowankowie.
Wychowankowie,
salezjańscy.
Tak. A tu można dodać, że z tego grona wtedy w oratorium był profesor Stefan Stuligrosz, też razem tam
tak
z nimi.
Tak. Dzisiejszy, myślę, że solenizant Józef Kowalski.
Tak, męczennik Różańca. Za chwilę wrócimy do tego. Mhm. Prosimy bardzo ze szkolnej ławki, telewizja Trwam, Radio Maryja.
Maria Janik-Uniejowa.
Szczęść Boże, pani Mario.
Chciałabym do programu ze szkolnej ławki.
Jesteśmy już i pani już siedzi w ławce, no, byle wygodnie.
No pięknie. Pięknie. Serdecznie pozdrawiam. Jest nam niezmiernie miło, bo jesteśmy dziadkami Szymona. Szymona Janika.
O, proszę bardzo.
I ja jestem wychowanką z Piły z lat 63-68 z Technikum Gospodarczego, gdzie moim wychowawcą, opiekunem salezjańskim był ksiądz świętej pamięci, czcigodny, kochany Henryk Paszek.
A znany.
No proszę.
I tutaj mam pytanie do pani magister, pani Małgorzaty. Czy są jakieś związki pokrewieństwa?
Nie odpowiem, bo nie wiem.
Nie
wiem, ponieważ nie interesowałam się. Tak, ale nie, tak, to jest rodzina męża. Nie interesowałam się.
On pracował z młodzieżą jako salezjanin. Pani Małgosia pracuje w szkole salezjańskiej i też kocha młodzież. Czyli już jesteśmy w duchowej rodzinie. Czyż to nie jest rodzina?
No właśnie. Czyli już sama zbieżność nazwiska, że ja miałam właśnie tego przewodnika duchowego, księdza świętej pamięci Henryka Paszka, który w Berlinie pracował, w Łodzi i w Pile w pierwszych latach w ogóle. Już nie żyje od 2005, w tym samym roku, gdzie odszedł nasz kochany ojciec Jan Paweł II. Jest pochowany na cmentarzu takim wydzielonym w Łodzi. I co jeszcze dopowiem? Słucham od samego początku i jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, bo ja Szymonowi również podarowałam przepiękną książkę pamiątkową, która była również mnie przekazana w latach 68, czyli jest to takie przekazanie troszeczkę pałeczki, no rodzinnej można by powiedzieć. Nie będę zajmowała na antenie dłużej. Skorzystamy na pewno z najbliższego miejsca, gdzie będzie właśnie sprowadzone właśnie relikwie i będzie przebywał święty Jan Bosko w Koninie.
Gdzie macie...
W kontakcie właśnie z rodzicami Szymona jesteśmy, bo to jest właśnie syn Dariusz i Edytka rodzicami i to są nasze dzieci. Także bardzo, bardzo gorąco, serdecznie pozdrawiamy i wiele łask Bożych już na nadchodzące święta od Zmartwychwstałego Pana.
Bóg zapłać,
dziękuję serdecznie. I dalej słucham. I dalej słuchamy tak przepięknego programu. I w ogóle jesteśmy w tym związku z telewizją Trwam i z Radiem Maryja. Tak już od wielu, wielu lat. Z Bogiem.
Z Bogiem, pani Mario. Pozdrawiamy. Ja mam tu w dłoniach taką książkę. Ta książka to jest taka książka Pomoc, peregrynacja relikwii Księdza Bosko, przyjaźń, radość, młodzież, pedagogia, wiara. I tu czasem się posiłkuje, bo są mapki, jest opis. To, co ksiądz Jarek zacząłeś mówić, że relikwie księdza Bosko, praktyczna rzecz, że możemy uzyskać odpust zupełny. To pierwsza rzecz. Te relikwie z certyfikatami Stolicy Apostolskiej to jest prawa dłoń księdza Bosko, czyli ta, którą błogosławił. Ta, którą no to błogosławieństwo jego przez przyczynę wspomożycielki, no ja nie wiem, czy to nie jest znak dla nas, abyśmy no, wykorzystali obecność relikwii i ta prawa dłoń, jego błogosławieństwo może nam będzie lepiej w Polsce z wychowaniem, ze szkolnictwem, że będzie wiele szkół katolickich.
Ja myślę, że jeżeli mówimy o wychowaniu...
Ja wiem, tylko czas nam ucieka. My byśmy mogli rozmawiać bardzo długo. Już jest 19:25. Powoli musimy się kończyć.
Ja może tylko dokończę. Jeżeli mówimy o wartościach, to nie wystarczy przekazywać i mówić o nich, ale należy dawać świadectwo. I to jest chyba bardzo ważne, że uczeń, który przychodzi do naszej szkoły, to właśnie chyba to otrzymuje. Tak mi się wydaje, bo jeżeli on potrafi się odnaleźć w dalszym, dorosłym swoim życiu, no to chyba właśnie o to nam chodzi.
Kogo pozdrawiamy? Możemy wykorzystać, jesteście. Proszę bardzo, panno Zosiu.
To ja chciałam pozdrowić moich rodziców, moją siostrę, moją ciocię, która teraz to ogląda, i drugą ciocię, i moją klasę przede wszystkim.
A szkołę?
Szkołę też.
A nie, bo szkołę Piotr na pewno pozdrowi. Piotrze?
Całą rodzinę, no, szkołę, kolegów z klasy, koleżanki, nauczycieli.
Pani Małgosiu?
Wszystkich, którzy są bliscy naszemu sercu.
Ksiądz Jarek?
Ja pozdrawiam rodzinę, z której wyszedłem i w której jestem, czyli również i salezjanów wszystkich.
Bardzo pięknie. Dziękuję wam. My będziemy wracali jeszcze do świętości, bo spotkanie z księdzem Bosko jest spotkaniem z propozycją świętości. Na dzisiaj to tyle. Przypomnę, że za miesiąc, 16 kwietnia, spotkamy się na lekcji języka polskiego z katolickim liceum w Henrykowie, w archidiecezji wrocławskiej. To jest niezwykłe liceum. Są sami chłopcy, mają ciekawe kierunki, mają musztrę, uczą się jak udzielać pierwszej pomocy, mają orkiestrę, a będzie to lekcja języka polskiego. Kto zna trochę literaturę związaną z Henrykowem, wie, że tego nie można przegapić. Zapraszając więc na nasze spotkanie ze szkolnej ławki kwietniowe. Dzisiaj serdecznie dziękuję wam. Pozdrawiamy wszystkich, którzy trudzą się wychowaniem młodego pokolenia. Odwagi, nie lękajmy się. Nasz papież Franciszek pokazuje nam drogę, którą mamy iść. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.